To, że idąc do kina muszę usiąść bliżej, to, że muszę korzystać z programu powiększającego w laptopie, to są jakieś tam błahostki. Ze wszystkim zawsze sobie można poradzić. W żadnym wypadku nie mam żadnego żalu do tego, że jestem osobą niedowidzącą. Jak westernie
jeden fen. Siła charakteru. Audycja Edyty Wołosik. Mówię sobie, siłę masz i nie przegraj, wygraj, grasz, ale w pokonanie siebie.
Powtarzamy to. 200 metrów na czucie wody i teraz 100 metrów na piersiach na czucie wody, tak jak płynęłaś, i spróbuj sobie 100 metrów czucie wody do grzbietu, na properelem. Ale tu, płasko.
Spotykamy się na basenie w Suwałkach, bladym świtem dla wielu, ale nie dla Joanny Mędak, bo to codzienność.
Strasznie boli wejście do wody rano. Mówi się, że do wszystkiego można się przyzwyczaić. Ja mówię, że do rannego wstawania nie jest człowiek w stanie się przyzwyczaić. Kiedyś Paweł Korzeniowski powiedział, że wejście o 6 rano do pływalni, gdzie woda ma 26-27 stopni, strasznie boli. I ja przekazuję dalej jego słowa i z tym się zgadzam. Taki jest styl życia i taki tryb życia jest pływaka. Wydaje się zewnątrz, że pływanie jest sportem banalnym, a wbrew pozorom angażuje bardzo dużo partii mięśniowych. I forma wyczynowa jakby sama siebie wyciąga na sporo energii, też gdzieś trzeba trochę odpocząć.
Trening pływacki ma taką specyfikę, że trzeba dużo godzin poświęcić na przygotowanie się sportowe, więc muszą być dwa treningi dziennie.
Trener Edward Dec.
Rano i po południu, a jeszcze między jednym i drugim treningiem jest szkoła, praca, ewentualnie odpoczynek, więc trzeba wcześniej zacząć, żeby przyzwoitej porze skończyć, bo po południu też trzeba parę kilometrów przepłynąć, więc oni kończą w granicach godziny 16:30-17.
Dłoń do dołu, w ten sposób, zobacz, jak ja. I też tylko na czucie wody, tym ruchem. Tak.
Ma silną osobowość, jest wrażliwa, bardzo wrażliwa, ma dobre serce. W zasadzie myśli praktycznie o wszystkich. Początek tej Asi to jest te okularki. Gdzieś tam po drodze ciągle wszystkie zdjęcia, wszystkie starty w zawodach, to Asia jest w tych okularach. No wtedy Asia była dzieckiem. Chciałem powiedzieć, że chuda, ale była bardzo szczupła. Taka dziecinka, drobinka. To pierwsze wrażenie jest takie, że ciągle płakała.
Również przy wejściu do wody?
Tak, miała taki urok, że lubiła sobie popłakać. Zresztą do dzisiaj chyba jest na tyle wrażliwą osobą, że od czasu do czasu lubi tak zasłonić oczy płynem.
No trzeba gdzieś znaleźć jakiś upust tym emocjom. Kierunek studiów też jakby trochę mnie ukierunkował. Jestem absolwentką fizjoterapii. Wokół jest też dużo osób i niepełnosprawnych i takich, gdzie czasami trzeba przytulić. Ja rzeczywiście jestem płacząca. Czasami ze szczęścia, czasami trochę ze współczucia, z takiej niemocy tak naprawdę, bo myślę, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, czy to są kwestie jakieś tam finansowe, da się coś poradzić, czy to są kwestie jakieś materialne, zawsze się coś wymyśli. Chyba ta niemoc jest taka najbardziej ujmująca i mówię, często są to łzy szczęścia, a często to są takie łzy, no bo coś się tam zaboli, tak?
Początki jak to początki. Nic tutaj jakieś wielce nie wskazywało na to, że będziemy mieli do czynienia z Asią Mędak, która będzie jeździła na 3 czy 4 igrzyska paraolimpijskie. Naturalna praca. No jest trener, czy jest instruktor, jest dziecko, zawodnik i pracuje się. I przychodzi moment taki, kiedy trzeba wystartować w zawodach i startowaliśmy w jakichś szkolnych, międzyszkolnych zawodach. Trzeba było wystartować w zawodach rangi mistrzostw i wystartowaliśmy w zawodach rangi mistrzostw, bo i korespondencyjne mistrzostwa Polski dzieci. I pierwszy start na mistrzostwach Polski w Białymstoku osób niepełnosprawnych. Właśnie po tych mistrzostwach Polski Asia pojechała do Argentyny na Mistrzostwa Świata, bo jako nastolatka pobiła praktycznie wszystkie rekordy polskich osób niedowidzących. A w Argentynie też miała 2 medale, bo miała srebrny i brązowy.
Cieszy pierwszy medal złoty. Swój pierwszy złoty medal zdobyłam na Igrzyskach Paralimpijskich w Atenach. Będąc młodą dziewczynką, niedoświadczoną, bardzo wystraszoną, nie zdającą chyba sobie do końca sprawy z rangi imprezy, na której miałam przyjemność startować. sporo zamieszania i sporo presji wywarły na mnie media przed igrzyskami 4 lata później, czyli 2008 rok, igrzyska w Pekinie. I tutaj dużą, genialną robotę wykonał trener Edward Dec, stopując mnie i cały czas wmawiając mi, że idziemy w dobrą stronę i że sobie poradzę. Londyn było tyle trudny, że to były kolejne trzecie igrzyska i jakby przez ostatnie, nie ukrywam, 8 lat na wszystkich ważnych imprezach rzeczywiście miałam tą przyjemność, że łapałam pudła z konkurencji 100 metrów stylem motylkowym i to często te najwyższe miejsce. Ja byłam trochę niepewna, ponieważ to był rok, kiedy przytrafiła mi się kontuzja stawu ramiennego, w międzyczasie jeszcze złamanie kości śródstopia, więc jakby takich parę nieplanowanych rzeczy, które trochę zmusiły mnie do zmodyfikowania treningu i jakby formy przygotowań. Udało się dość szczęśliwie. Trzeci złoty medal na Igrzyskach Paralimpijskich jest fajnie.
The gold medal and Paralympic champion, representing Poland, Joanna Menda.
Moim sukcesem nie są same pojedyncze krążki. Moim sukcesem jest to, że pracuję z fajnymi ludźmi, głównie z tymi samymi trenerami od lat. To znaczy, że jesteśmy fajnymi teamami. Z roku na rok mam przyjemność łapać te pudła na zawodach rangi mistrzowskiej, na tych czempionatach. To jest chyba sztuka, utrzymać zawodnika tak naprawdę na wysokim poziomie przez te 8-10 lat. Bo pojedynczy cieszą sezonowo wyniki, a sztuką jest chyba stworzyć dobrego zawodnika, dobry team na dłuższy okres. Multum ludzi gdzieś tam na ten sukces pracowało. Ja jestem tym jakby ostatnim ogniwem, albo tym głównym ogniwem, który wykonuje pracę, ale sama siebie nie jestem w stanie zmotywować się, rozpisać sobie do końca treningów. To jest praca zespołowa i tak naprawdę każdy jakiś tam swój grosik dołożył do tego sukcesu.
To zupełny przypadek, że Asia trafia na basen. Nie zastanawiała się nad niepełnosprawnością czy przeciwwskazaniami do pływania, tylko w sposób naturalny, bo jest grupa. Grupa trenuje, grupa startuje w zawodach, grupa rywalizuje i to samo robi Asia.
Mówię sobie, siłę masz i nie przegraj, wygraj, grasz, ale w pokonanie siebie.
Sport niepełnosprawny otworzył mi na pewno drogę do tego, żeby poznać świat, poznać paru ludzi, którzy nie są dostępni dla nas na wyciągnięcie ręki, bo miałam przyjemność obcowania z najwyższymi władzami państwa. Myślę, że mając 19-20 lat dostać odznaczenie Krzyż Kawalerski, Order Odrodzenia Polski, no jest to też jakiś wyczyn. Trochę straciłam anonimowości, ale z drugiej strony myślę, że zrobiłam kawał dobrej pracy. Może kogoś zainspirowałam do tego, żeby wyjść z domu, spróbować. Rzeczywiście spotykam się z zawodnikami pełnosprawnymi, niepełnosprawnymi, młodszymi, starszymi, którzy gdzieś tam mówią, że właśnie widzieli wyniki, że śledzą, że sami spróbowali gdzieś tam podjąć jakieś wyzwanie. To chyba najbardziej cieszy. To nie są tylko jakieś tam lokalne, w małym, wąskim gronie sukcesy, tylko że ludzie z zewnątrz zaczepiają, zagadują. Ja walczę bardzo ze stereotypem postrzegania, bo głównie osoby niepełnosprawne kojarzone są z osobami poruszającymi się na wózku inwalidzkim bądź z niepełnosprawnością intelektualną. Tak, są takie grupy niepełnosprawności, ale są też osoby niedowidzące, niewidome, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu ruchu i to jest wiele osób, które normalnie funkcjonują, studiują, zakładają rodziny, pracują, radzą sobie świetnie gdzieś tam funkcjonując, chodzą do kina, do teatru, na dyskoteki i sobie świetnie z tym radzą i nie są roszczeniowymi osobami, wręcz korzystają z życia ile mogą i właśnie wydaje mi się, że to są osoby, które przełamują taki stereotyp.
Asia mimo swoich trudności pokonała wszystkie w zasadzie, jakie tylko są możliwe bariery do tego, żeby stać się sportowcem. Sportowcem pełnosprawnym, bo przecież jest medalistką mistrzostw Polski. Od 12-latka do 18-latka, jako osoba sprawna w ramach rywalizacji Polskiego Związku Pływackiego w sporcie kwalifikowanym i młodzieżowym. Jest wybitną sportsmenką niepełnosprawną. Także to pokazuje, że mimo pewnych trudności, które mnie w życiu napotkają, mogę stać się osobą wybitną, ponadprzeciętną.
To trochę zależy od naszego charakteru i trochę od ludzi, z którymi współpracujemy i od naszych rodziców, którzy nas wychowują. Moi bliscy nigdy mi nie dali odczuć, że nie wiem, jestem gorsza, inna i tak dalej, więc ja normalnie funkcjonuję. Zachęcam do jakiejkolwiek formy każdego, czy to będzie taniec, czy to będą zajęcia plastyczne, szkoła muzyczna. nie tylko przez sport można się realizować. Dzisiaj jest naprawdę tyle dostępnych rzeczy. Wielu trenerów nawet w sekcjach pełnosprawnych, bo ja mam przyjemność na co dzień trenować z pełnosprawnymi zawodnikami. Z chęcią przyjmuję zawodników niepełnosprawnych. Trening można dostosować. To nie jest dzisiaj problem. Istnieje coś takiego jak adaptowana aktywność fizyczna, co jakby pozwala w dużym stopniu dostosować treningi i formy ruchu do danej dyscypliny czy dysfunkcji.
Jest to osoba, którą powinno się pokazywać, że można mieć sukces, można być gwiazdą i można być osobą skromną i ciężko pracować trzeba i można, żeby osiągnąć sukces, ten sukces będzie.
Podobałam się, że zastanawiam się mocno nad zakończeniem przygody ze sportem wyczynowym już po igrzyskach w Londynie i tutaj chyba też mocno przyczyniła się do tego ta kontuzja, która niestety na cały rok wyeliminowała mnie z treningów. No boję się strasznie, bo będzie bardzo trudno załapać się do polskiej ekipy na te igrzyska. Jest coraz więcej młodych zawodników, jest pewna presja. Ja się trochę starzeję, moja motywacja już jest inna, już mam jakieś pewne doświadczenie i pewną świadomość tego wszystkiego. No mój wiek już też jakby nie jestem już najmłodszą zawodniczką, więc też zupełnie inaczej odpoczywam. No, zrobię wszystko, żeby najpierw załapać się do reprezentacji, a potem najlepiej zaprezentować się w Rio.
A po Rio no, trzeba chyba tak zobaczyć, co dalej. Może Tokio będzie dalej, ale na razie Rio. Zobaczymy, no, walczymy. To nie ma lekko.
Była to audycja Edyty Wołosik. Siła charakteru. Dzięki uprzejmości Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków wykorzystano fragmenty dźwięku z filmu Na fali.